to jest przekonanie społeczeństw Zachodu, że pomaganie Ukrainie to jest przedłużanie wojny, a zatem przedłużanie wojny, czyli przedłużanie cierpień, czyli znowuż przedłużanie takiego okresu destabilizacji, w którym również Polska może być zagrożona. A zatem jest to taka gra na suflowanie, że Polakom nie powinno się opłacać pomaganie Ukrainie i najlepiej ją zostawić samą sobie.
Dobry wieczór Państwu, to jest program Wieczorny Ekspres. Ja nazywam się, jak Państwo przed chwilą usłyszeliście, Wiktor Świetlik. To jest mój debiut, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Nie debiut na tym świecie, ale debiut w tym programie Wieczornym Ekspresie. Ci z Państwa, którzy czytują Super Ekspres wcześniej, przez wiele lat mogli czytać moje felietony. Teraz spróbujemy się na ekranie Super Ekspresowym Wieczornego Ekspresu. I Szanowni Państwo, dzisiaj dwie bardzo ważne rozmowy. W pierwszej rozmowie będziemy rozmawiać o szpiegach. Będziemy rozmawiać o szpiegach z jednym z naszych specjalistów od szpiegów i od walki i od tego, co się dzieje w obszarze informacji i dezinformacji, ze Stanisławem Żarynem, zastępcą ministra, koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
A w drugiej części naszego programu zawita do nas Rafał Ziemkiewicz, z którym porozmawiamy o bieżącej polityce, a szczególnie o zaskakującej pasce Konfederacji. Kto na tą pasce Konfederacji pracuje i czy to jest tylko taka, czy to tak chwilowo idzie karta i zaraz będzie po zabawie i przelicytowane, czy też jest to już jakiś taki dodany procent, który można uskładać przed wyborami. Panie ministrze, bardzo dużo się wydarzyło w ostatnim czasie w obszarze naszego bezpieczeństwa. Najpierw w weekend słyszeliśmy nie za dobrą, nie da się ukryć, wiadomość i niepokojącą, że strona służby kontrwywiadu wojskowego została zhakowana przez rosyjskich hakerów. Potem była wiadomość nieco pocieszająca, że dość szybko odparliśmy ten atak. A dzisiaj rano usłyszeliśmy o tym, że zatrzymano rosyjskiego szpiega. To jest kolejna taka informacja w ostatnim czasie. Szpieg został zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej w Gdańsku. Usłyszał zarzut prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu. Czy to są rzeczy powiązane?
Trudno tutaj o jednoznaczne wnioski, ale to zatrzymanie to oczywiście jest wynik pracy długofalowej polskiego kontrwywiadu i to zatrzymanie, przypomnę, miało miejsce 21 marca, a zatem można tutaj pokusić się o pewną tezę, że te działania cybernetyczne mogły być pewnego rodzaju zemstą czy próbą utrudnienia życia polskiego kontrwywiadu wojskowego, choć mowa o dosyć prostym ataku cybernetycznym, bo tylko o tym ataku DDoS, czyli o chwilowej blokadzie dostępności strony internetowej. To w naszej ocenie nie był groźny incydent ani znaczący, ale rzeczywiście był to rodzaj swoistego odwetu za działania kontrwywiadu wojskowego, które przyczyniają się w ostatnim roku do bardzo daleko idącej neutralizacji działań wywiadowczych Rosji i Białorusi.
Czyli uporządkujmy fakty. Najpierw, ponieważ my jako opinia publiczna dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj, natomiast szpieg został zatrzymany kilka dni temu.
Tak, w ostatnim miesiącu dwukrotnie SKW identyfikowało takie osoby. 1 marca został zatrzymany mężczyzna, który pracował dla białoruskiego wywiadu. 21 marca i o tym dzisiaj potem mówiła prokuratura, został zatrzymany mężczyzna, który pracował dla Rosjan. A zatem widzimy, że ta dynamika działań kontrwywiadu w ostatnich miesiącach jest znacznie większa niż wcześniej.
Rozumiem, że ta interpretacja, którą pan dopuszcza, zakłada, że Rosjanie wykonali działanie odwetowe, atakując nasze serwery czy strony.
Pewna hipoteza. Na pewno Rosjanie widzą coraz mocniej działania polskiego kontrwywiadu, również SKW. I tutaj można powiedzieć, że te polskie instytucje, które są włączone w działania na rzecz bezpieczeństwa państwa, są na celowniku rosyjskich hakerów po prostu.
Równocześnie dowiedzieliśmy się dzisiaj o kolejnych dwóch wydarzeniach ze świata związanych z aktywnością rosyjskich służb specjalnych i przeciwdziałaniem tym aktywnościom. W Stanach Zjednoczonych w piątek Wystawiono akt oskarżenia wobec Siergieja Czerkasowa, rosyjskiego szpiega, który próbował zinfiltrować Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. No, instytucję niezwykle istotną z perspektywy Rosji, bo dzisiaj stawiającą między innymi Władimira Putina chcącą postawić przed Trybunałem. No, a równocześnie niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock zapowiada wydalenie 30 dyplomatów rosyjskich z Niemiec. Czy to oznacza, że przeciwdziałanie rosyjskiej inwigilacji się nasila, czy rosyjska inwigilacja się nasila?
Myślę, że jedno z drugim jest powiązane. Zdecydowanie świat Zachodu się budzi. Niektóre kraje obudziły się już wcześniej, niektóre były świadome różnych zagrożeń od dawna, ale rzeczywiście świat zaczyna się budzić, zaczyna dostrzegać działania rosyjskie, infiltracyjne. Tutaj decyzja Niemiec, jeżeli zostanie wykonana, o wydaleniu dużej liczby dyplomatów, będzie dużym ciosem w działania rosyjskiego wywiadu na terenie niemieckim. Wiemy, że Niemcy zaczynają dostrzegać różnego rodzaju zagrożenia płynące ze strony rosyjskiej. Mamy znaną medialnie historię rosyjskiego szpiega w strukturach bezpieczeństwa Niemiec, a zatem widzimy wyraźnie, że Niemcy również zaczynają dostrzegać te zagrożenia. Zobaczymy, kiedy to się przełoży na realne działania na szczeblu politycznym i ta zapowiedź jest do sprawdzenia w najbliższym czasie. A z drugiej strony mamy takie działania jak neutralizowanie pewnych działań rosyjskiego wywiadu wobec instytucji międzynarodowych. Wydaje się, że teraz jest taki klimat, żeby bardzo mocno tropić takie rosyjskie wpływy i im przeciwdziałać, bo wszyscy zaczynają rozumieć, z czym wiąże się rosyjska penetracja.
Mam informacje dla Państwa, którą w gruncie rzeczy powinienem podać na samym początku, którzy nas oglądają. Oczywiście macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie, który towarzyszy naszej audycji na YouTubie. Bardzo serdecznie zachęcamy do zadawania pytań. Przynajmniej na niektóre z nich postaramy się odpowiedzieć i poprosić naszych gości, żeby odpowiedzieli. Powracam do rozmowy z naszym gościem Stanisławem Żarynem, zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych. Panie ministrze, jeszcze na chwilę wracając do tych Niemiec, którzy wydalają 30 dyplomatów. To zdarza się w dyplomacji, zdarzało się wobec rosyjskich dyplomatów. Taka historia była kiedyś w Anglii, takie historie były wzajemne kiedyś z Polską, ale zdarza się to stosunkowo rzadko i my w sumie pomstowaliśmy na tych Niemców, że nic nie robią, że w ogóle jakiś tam admirał, no to właściwie mówił jak rosyjski admirał niemalże niemiecki, że Niemcy są prawdopodobnie zinfiltrowane, że duża część elit niemieckich, politycznych wchodzi w rozmaitego rodzaju struktury biznesowe prorosyjskie. A tutaj nagle taki skok, 30 dyplomatów zostaje wydalonych, czyli właściwie zostaje całkowicie zdemontowana sieć dyplomatyczna rosyjska w Niemczech. Przypuszczam, że w relacjach Niemiec po 89 roku i czy po 91 roku Zjednoczonych Niemiec i państwa rosyjskiego jest to pierwszy taki przypadek. Czy to oznacza, że nastąpił jakiś przełom?
Tutaj myślę, że za wcześnie, żeby takie tezy stawiać jednoznacznie. Na pewno jest to decyzja bez precedensu. Jeżeli nie jestem ekspertem od historii Niemiec, ale nie słyszałem o takiej decyzji wcześniej. Na pewno musimy patrzeć, co będzie szło za tym. Wiemy, że Rosjanie są bardzo umiejętnie manipulują światem Zachodu, bardzo umiejętnie chcą robić interesy, nawet pomimo tego, że czasami w tych deklaracjach czy pewnej przekazie słownym idą na noże z kimś, to często robią właśnie interesy pod stołem i się dogadują i chcą prowadzić biznesy. Zobaczymy, czy elita niemiecka polityczna zerwała z tym trendem i będzie chciała rzeczywiście realnie odciąć się od wpływów niemieckich. A tutaj myślę, że dobrym papierkiem lakmusowym będą najbliższe tygodnie i decyzje, jeżeli chodzi o dostawy sprzętu na Ukrainę, pomoc taką realną dla kraju dotkniętego agresją niemiecką. Jeżeli pójdzie za tymi słowami większa pomoc dla Ukrainy, to możemy myśleć o pewnym przełomie. Na razie jeszcze zawieśmy pewien znak zapytania nad tą tezą.
No dobrze, ale jeszcze zostając na chwilę przy tym, ale przenosząc to na nasz polski grunt. Słyszymy o zatrzymaniach szpiegów. To się od czasu do czasu zdarza. No, z reguły to są osoby narodowości niepolskiej. Natomiast tak szczerze mówiąc, kiedy zaczynała się ta cała wojna, ja spodziewałem się, że tego rodzaju przypadków będzie więcej. Czy to oznacza, że ta aktywność służb rosyjskich jest nie aż tak duża, jakby byśmy się spodziewali? Czy też nasza kontraktywność być może jest niedostateczna? Czy też może jest sam obszar, o których po prostu nie wiemy?
Ja nie mam wrażenia, żebyśmy mało takich historii mieli w Polsce i my rzadko o tym mówili. Ja przypomnę, że w przeciągu ostatniego roku 20 szpiegów udało się zatrzymać, zarówno ABW, jak i SKW. Mamy do czynienia również z wydaleniem w zeszłym roku 45 oficerów de facto rosyjskiego wywiadu, którzy funkcjonowali pod przykryciem dyplomatycznym, czyli udawali dyplomatów, a de facto prowadzili działania wywiadowcze na naszym terenie. A zatem skala tych działań naprawdę jest ogromna, biorąc pod uwagę wcześniejsze nasze doświadczenia. Także polski kontrwywiad adekwatnie odpowiada na to, co widzimy. Widzimy wyraźnie, że Rosjanie podkręcili działania wywiadowcze przeciwko Polsce, chcą zbierać informacje, chcą trzymać rękę na pulsie, mówiąc kolokwialnie, i widzą, że polskie znaczenie w świecie rośnie, że Polska ma kluczową rolę dla pomocy Ukrainie, i stąd ich próba infiltrowania polskiego państwa i zdobywania informacji. Także tutaj nasza odpowiedź jest jednoznaczna, o czym świadczą właśnie liczby i dane, i na pewno musimy się spodziewać dalszego utrzymania wysokiej aktywności wywiadowczej na naszym terenie.
Przy okazji tej historii z tym szpiegiem, o którego zatrzymaniu dowiedzieliśmy się dzisiaj rano, przynajmniej my się dowiedzieliśmy, bo pan wiedział wcześniej, to tam również padły takie niepokojące słowa. Zresztą pan to wspominał wcześniej, też chyba przy okazji całej tej grupy, która była rozpracowywana, że oni zajmowali się między innymi obserwowaniem infrastruktury drogowej, kolejowej, transportów związanych między innymi z bronią przekazywaną na Ukrainie, czy w ogóle z tym, co po polskich torach i drogach jeździ. W jakim celu oni mogli to robić? To jest niepokojąca wiadomość dosyć.
Tylko dla kwestii formalnej rozróżnię dwie rzeczy. Ta informacja, którą dzisiaj podaliśmy do publicznej wiadomości, dotyczy innego śledztwa i nie jest związana z tą siatką rozbitą kilka dni temu przez ABW. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z taką działalnością, która wiąże się w tej chwili już z kilkoma różnymi zagrożeniami. Z jednej strony ta grupa rozbita przez ABW monitorowała szlaki transportowe, głównie kolejowe. To uzbrojenie, które szło na Ukrainę, oni próbowali monitorować i odznaczać. Z drugiej strony wiemy, że ta grupa próbowała organizować się i przygotowywać akty dywersji, a zatem już fizyczne próby destabilizowania tej pomocy, która idzie przez Polskę albo z Polski na Ukrainę. I to zdecydowanie jest nowy rodzaj wyzwań, nowe zagrożenia, które widzimy, a które wpisują się bardzo mocno w strategię rosyjską, bo mamy świadomość, że Rosja będzie próbowała różnymi środkami odciąć Ukrainę od pomocy z Zachodu.
Czy zwykły obywatel, ja, Wiktor Świetlik, mieszkając sobie na warszawskim Kamionku i mając w pobliżu tory kolejowe, albo którykolwiek obywatel Polski, może w jakiś sposób pomóc, albo przynajmniej być wyczulony na jakieś sygnały związane z aktywnościami rosyjskich służb, a przy okazji też nie popadając w paranoję, nie zaczynając zastanawiać się, czy sąsiad albo taksówkarz to nie jest agent?
Oczywiście obywatele mogą pomóc i mieliśmy takie sygnały i dostajemy takie sygnały od obywateli, którzy widzą, szczególnie przy właśnie infrastrukturze krytycznej, jakieś osoby, które się dziwnie zachowują. Takie dane są przez nas zbierane i weryfikowane. Tutaj oczywiście nie chcę popadać w jakiś absurd, o którym również pan redaktor wspominał, nie chodzi o szpiegomanię, ale jeżeli widzimy, że ktoś zachowuje się dziwnie, że ktoś w sposób natarczywy próbuje na przykład fotografować czy filmować obiekty takie jak elektrownie czy jednostki wojskowe, warto takie zgłoszenie zrobić, żeby odpowiednie służby państwowe wiedziały o tym, bo to często się układa w jakiś większy obraz. Czasami ta sama osoba czy ten sam samochód jest widziany przy różnych takich obiektach i to dla nas, dla każdego obywatela jest trudne do zidentyfikowania, ale służba, jeżeli będzie miała takie informacje z różnych miejsc o tym samym pojeździe czy podobnie wyglądającej osobie, to może to poskładać do większy obraz właśnie i zacząć jakieś działania. To jest ważne, żeby obywatele mieli dobry kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo naszego państwa.
A panie ministrze, bo prosty obywatel, na przykład ja, może się trochę gubić. Mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, która dba na bieżąco o nasze bezpieczeństwo. Mamy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, czyli służby wojskowe, o której było głośno ostatnio z tych dwóch przyczyn i o której najczęściej słychać w kontekście zatrzymywania szpiegów czy kontrwywiadu. Mamy jeszcze do tego Agencję Wywiadu, mamy Policję. Jeżeli widzę faceta, który fotografuje pociągi na torach i zachowuje się w sposób podejrzany, do kogo mam dzwonić?
Albo najlepiej zadzwonić albo do policji, albo do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli taki sygnał trafi do którejś z tych służb, to na pewno już służba będzie wiedziała, co z tą informacją zrobić, albo przekaże sobie nawzajem, albo podejmie działania, jeżeli będą to działania, które są w tak zwanej właściwości danej instytucji.
A jeżeli chodzi o tą dotychczasową działalność, pan wymienił te rozmaite operacje i skalę tego, co do tej pory udało się zrobić w walce z rosyjskim wywiadem. Czy dostrzega pan takie obszary, gdzie Rosjanie mogli odnieść sukces albo w jakiś sposób zaszkodzić?
Na pewno praca wywiadowcza to jest zawsze praca, która przynosi nam szkody, bowiem Rosjanie po to zadaniują swoich agentów, żeby zbierać dane i je pozyskiwać. W takiej sprawie zawsze mowa o jakichś szkodach. Oczywiście musimy mieć świadomość, że walka w cyberprzestrzeni to jest coś, co dzieje się na co dzień. To nie jest tak, że możemy być zabezpieczeni, czy chociaż jednego dnia spać spokojnie. To jest zawsze zadanie, które stoi przed naszymi służbami. Mamy cały obszar zagrożeń hybrydowych, jak dezinformacja, które również są związane z realnymi szkodami, które mogą czasami odkładać się i ich skutki być liczone w latach, ale to jest na pewno taki moment, kiedy wyzwań nam nie brakuje, a sektor bezpieczeństwa jest na podwyższonych obrotach i pracuje pełną parą.
Wspomniał pan o cyberbezpieczeństwie i o tym obszarze dezinformacji rosyjskiej, to chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę na tym obszarze skupili i zapraszam Państwa, żebyście Państwo spojrzeli na, przygotowaliśmy kilka egzemplów dla Państwa takiego działania. To jest informacja o tym, że Amnesty International przyznaje, że Ukraina wykorzystuje dzieci jako ludzkie tarcze. Nie wiem, czy Panu się zdarzyło spotkać z taką informacją. To pojawiło się w serwisie Twitter. Tą informację z kolei zdementował znany panu i mi, nie da się ukryć, że jestem jednym z twórców tego serwisu, serwis fact-checkingowy Fake Hunter. Przeczytam, jak wygląda dalej ta historia. Nieprawdą jest, że Ukraina wykorzystuje dzieci jako ludzkie tarcze. Rozpowszechniające tę tezę twitterowe konto o nazwie kulfon.pl odwołuje się do wpisu na innym koncie o nazwie Frankie Stokes Reporter. Obaj użytkownicy powołują się na organizację Amnesty International, która według nich miała przyznać, że Ukraina wykorzystuje dzieci jako ludzkie tarcze. Mamy w tym przypadku do czynienia z manipulacją polegającą na wykorzystaniu prawdziwego raportu, który Amnesty International opublikowała ponad rok temu, 4 sierpnia 2022 roku, a później sama przyznała, że popełniła w nim błędy. W żadnym miejscu tego raportu nie użyto jednak stwierdzenia human shield, ludzka tarcza czy też żywa tarcza. Dokument mówił natomiast o tym, że ukraińska taktyka wojskowa stanowi zagrożenie dla ludności cywilnej. Amnesty stwierdziła, że podczas odpierania rosyjskiej inwazji wojska ukraińskie naraziły ludność cywilną na niebezpieczeństwo, zakładając bazy wojskowe w zaludnieniu obszarach mieszkalnych, takich jak szkoły i szpitale, a także obsługując w tych miejscach systemy broni. No, już abstrahując od samej Amnesty International, która rozumiem, że skoro Ukraińcy się bronią, a nie z miejsca pozwolili rosyjskim kolumnom zająć Kijów, to siłą rzeczy narażają ludność cywilną, bo tak naprawdę to jest mniej więcej tego rodzaju logika. Ale takich informacji, które są powielane, no, czasami nawet w dobrej wierze przez internautów, którzy dyskutują na ich temat. Być może mi się czasami zdarza coś podać i stwierdzić, rozpoczynać dyskusję na ten temat. Jest cała masa. Z Państwa obserwacji wynika, że ta propaganda rosyjska i dezinformacja nasila się, czy nie?
Zdecydowanie nasila się. W tej chwili jesteśmy na zdecydowanie wyższej poziomie aktywności rosyjskiej przeciwko Polsce, a gdy się analizuje to, co Rosjanie swoimi mediami mówią o naszym kraju, to widać wyraźnie, że jesteśmy jednym z głównych atakowanych w tej chwili państw i narodów przez rosyjską propagandę. To, co pan wymienił, to jest też dobry przykład, żeby pokazać, że są pewne takie konta w mediach społecznościowych, które zajmują się tego typu wrzutkami, bo wymienione przez pana konto jest mi dobrze znane właśnie jako ktoś czy konto, które podaje i prowadzi tego typu działalność propagandową, bazującą często na kłamstwach, manipulacjach, właśnie przypisywaniu innego kontekstu jakimś wydarzeniom po to, żeby osiągnąć pewne cele dezinformacyjne. To, co my robimy w moim zespole, to zajmujemy się próbą pokazania i wyszukania tych wątków i tych działań, które są produkowane przez rosyjski aparat propagandowy, a zatem staramy się pokazać przede wszystkim te systemowe działania obliczone na wytworzenie pewnych decyzji politycznych czy też warunków politycznych, żeby Rosja osiągnęła swoje cele. A w tej chwili te cele są stricte powiązane z rosyjską wojną przeciwko Ukrainie.
Jakie są teraz najważniejsze rosyjskie narracje? Do czego Rosjanie próbują przekonać Polaków? Albo w jakich obszarach wzmóc nasz niepokój?
Widać wyraźnie, że wciąż głównym celem jest wytwarzanie pewnych wrogości między Polakami a Ukraińcami. To jest z jednej strony próba pokazania, że Polacy są nadmiernie obciążeni kosztami pomocy Ukrainie, że narażają się na zemstę rosyjską, że narażają się na ataki odwetowe czy trzecią wojnę światową, która zamieni Polskę w poligon wojny atomowej. To są takie tezy, które suflują Rosjanie. To jest zdecydowanie próba pokazania, że Polacy powinni czuć się zaniepokojeni pomaganiem Ukrainie. Z drugiej strony wciąż kolportowana jest taka operacja dezinformacyjna, która pokazuje, że Polska rzekomo przygotowuje się do ataku na zachodnią Ukrainę i do aneksji ziem zachodniej Ukrainy, a więc widać wyraźnie, że te relacje polsko-ukraińskie są pewną solą wokół Rosjanom i Rosjanie robią wiele, żeby ta kooperacja układała się źle. Z drugiej strony widzimy wyraźnie też w ostatnim czasie wzrost takiego przekonania i takiej formy działalności, którą my nazwaliśmy sobie fałszywym pacyfizmem. To jest przekonanie społeczeństw Zachodu, że pomaganie Ukrainie to jest przedłużanie wojny, a zatem przedłużanie wojny, czyli przedłużanie cierpień, czyli znowuż przedłużanie takiego okresu destabilizacji, w którym również Polska może być zagrożona. A zatem jest to taka gra na suflowanie, że Polakom nie powinno się opłacać pomaganie Ukrainie i najlepiej ją zostawić samą sobie.
Czyli jest to taka kalka sowieckiej propagandy czy sowieckich działań wspierających pacyfizm na Zachodzie w latach 60. czy 70. albo jednostronne rozbrojenie atomowe zachodnie.
Analogie są bardzo, bardzo adekwatne i ktoś, kto zna historię i sposoby działania z czasów sowieckich, może się łapać za głowę, dlaczego jako Zachód daliśmy się tak nabić w butelkę, mówiąc kolokwialnie, czy dlaczego niektóre elity Zachodu są tak naiwne, bo rzeczywiście metody czy formy działania się zmieniają, ale ten główny rys wprowadzania destabilizacji na Zachodzie pozostał ten sam.
Ale to już od czasów Piotra Wielkiego. Te same numery na Zachód rosyjskie działają i Zachód nic się nie uczy. Historia jest repetytywna, a ludzie nie uczą się na błędach. Moim zdaniem to są dwa wnioski z tego, o czym pan mówił. Drodzy Państwo, naszym gościem jest Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Macie Państwo szansę teraz zadać pytania na czacie, który towarzyszy naszej transmisji. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do tychże pytań. A ja chciałem pana, panie ministrze, zapytać o jeszcze jedną rzecz. Pozwoliłem sobie przynieść książkę Marka Budzisza, Samotność strategiczna Polski, którą przeczytałem i przyznam, właśnie czytam i bardzo mnie ta książka wciągnęła. I chciałem panu przeczytać taki kawałeczek, który bardzo mnie może niezbyt optymistycznie zainspirował, dotyczący planów Rosji na przyszłość. Aleksiej Kuprianow, kierujący w Instytucie imienia Primakowa, to jest teraz jeden z najważniejszych badawczych ośrodków środków rosyjskich. Grupą badawczą zajmującą się Azją Południową, Wschodnią i basenem Oceanu Indyjskiego stwierdził, że niemniej w opinii Kuprianowa zimna wojna jest takim samym rodzajem starcia jak jej gorący odpowiednik. Różni się jedynie tym, że w przeciwieństwie do tradycyjnego konfliktu kinetycznego, gdzie nacisk kładzie się na wygrane decydującej bitwy, kilku bitew lub kampanii, aby przymusić rywala do akceptacji nowych zasad, w tym przypadku nacisk kładziony jest na wyczerpanie jego możliwości rozwojowych, ekonomicznych, demograficznych. I to rozumiem, że jest to, co po części Rosjanie robią w postaci i tej dezinformacji, i tych szpiegów, którzy działają, czyli dezintegrację. Ale to jeszcze nie jest takie bardzo zaskakujące, ale teraz uwaga, co oni też uważają. A także sama rywalizacja trwa zazwyczaj ze względu na charakter konfliktów dłużej, jest rozciągnięta na dziesięciolecia, a może nawet przekraczać czas życia pokolenia. Tak walczyła katolicka Hiszpania z państwem Maurów na Półwyspie Iberyjskim w XIV wieku, kiedy termin zimna wojna powstał. Czyli to jest niezwykle pesymistyczna wizja, zakładająca, że zupełnie coś innego, niż my się spodziewaliśmy, kiedy ta wojna się zaczynała i tym bardziej, kiedy Ukraina zaczynała wygrywać. Spodziewaliśmy się, że tak, że Rosja się w pewnym momencie wycofa. Albo, że nastanie nawet jakiegoś rodzaju zgniły pokój, tak? Linia demarkacyjna. Może będzie jakaś taka linia w rodzaju Korei Północnej albo Cypru, ale że to wszystko do jakiegoś stopnia ustanie. A tutaj w gruncie rzeczy mamy opis państwa, które przygotowuje się mentalnie na dziesięciolecia, być może nawet pokolenia toczenia tego rodzaju działań i tego rodzaju wojny. Czyli my po prostu musimy wedle tej wizji przygotować się na życie w stanie takiej zimnej wojny i zagrożenia wojną gorącą. Czy to funkcjonuje w polskim myśleniu strategicznym? Czy państwo macie tego wizję jako decydenci?
Mamy świadomość tego, że Rosja może chcieć przemodelować w ogóle strukturę bezpieczeństwa na świecie, a na pewno w Europie. Mamy do czynienia z krajem, który jest bardzo agresywny od wielu lat. Zresztą no, my ciągle powtarzamy sobie, ale też powtarzam w rozmowach z dziennikarzami, że ta wojna zaczęła się w 2014 roku, a zatem cele, które stawiane są teraz, musimy pamiętać, że często powstały czy zostały stworzone wcześniej. Rosja przystąpiła do próby zagrabienia całej Ukrainy w 2014 roku. Wykonała pewne pierwsze uderzenia. Później nastąpiła strategiczna pauza na polu bitwy, która trwała 8 lat. I dlatego dzisiaj nie możemy się cieszyć czy tym, że Ukrainie udało się zdobyć kilka czy kilkanaście kilometrów ziemi i odeprzeć ataki rosyjskich najeźdźców. My musimy mieć świadomość, że Rosja, jeżeli zostanie zatrzymana i zostanie zatrzymany imperializm, to tylko wtedy, kiedy nastąpi głęboka przebudowa tego państwa, państwa, które bazuje na sowieckich służbach specjalnych i państwa, które przystąpiło do pochodu imperialnego, który musimy zakładać, że może trwać latami. Jeżeli Rosjanie będą w stanie, to zamrożą konflikt na Ukrainie i będą czekali na lepsze warunki do ponownej próby wchłonięcia całej Ukrainy. Rosja prawdopodobnie ma świadomość, że bez Ukrainy nigdy nie odbuduje imperium i to jest celem, który w tej chwili jest i może być rozłożony na lata.
Mamy pierwsze pytanie z czata. Pani Bogusława pyta, ilu szpiegów wpuściła Polska przez otwarte granice bez większej kontroli?
No to jest oczywiście pytanie, które jest pewną manipulacją. Mamy do czynienia z...
Albo nie wiedzą.
Albo nie wiedzą. Polska zrobiła naprawdę wszystko, co można było, żeby ten pochód uchodźców z Ukrainy był bezpieczny i żeby nie udało się tutaj dostać żadnym niebezpiecznym osobom. Oczywiście nigdy nie możemy być w 100% zabezpieczeni przed działalnością wywiadowczą, ale po to są służby kontrwywiadowcze, żeby takie działania i takie osoby wyłapywać. I to, co dzieje się również w ostatnim czasie, to właśnie dowodzi tego, że jesteśmy dobrze przygotowani do systemowego zwalczania szpiegostwa przeciwko Polsce.
Ale panie ministrze, w tym pytaniu jednak cień takiej wątpliwości, którą każdy może mieć, jest zawarty. Jestem pełnym entuzjastą tego, jak zachowało się polskie państwo i polskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o przyjęcie tej ogromnej rzeszy ludzi, ale jednak przyjęliśmy ogromną rzeszę ludzi i no, Nie chce się wierzyć, że każdy właściwie z ponad 2 milionów osób, tak, które w pewnym momencie błyskawicznie przyjechały do Polski, że każda z tych osób została sprawdzona. Duża część osób to były osoby młode. Nie zawsze byli to obywatele Ukrainy. Zresztą, no, jak wiemy, no, sytuacja społeczna i polityczna i background ludzi, którzy funkcjonują na Ukrainie, jest również bardzo, bywa również bardzo, bardzo różny. Więc czy to zwiększyło w jakimś stopniu zagrożenie i czy państwo temu przeciwdziałało?
Oczywiście naiwnością byłoby mówić, że takich ryzyk nie ma i nie było. One oczywiście są obecne i były obecne. Mamy tego świadomość, ale to jest i po to mamy polskie służby, żeby takie zagrożenia neutralizować. Oczywiście podjęliśmy decyzję jako państwo, żeby wspomóc naszego sąsiada. Było to naturalne i było to coś, do czego byliśmy zobligowani, ale nie zwalnia to polskich służb z obowiązku dbania o nasze bezpieczeństwo i ten obowiązek jest realizowany. To jest pytanie, które pan przytoczył, na które nie da się odpowiedzieć. Konkretnie na pewno mamy do czynienia z szeregiem wyzwań, które stoją przed polskimi służbami i strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i będziemy robili wszystko, żeby takie ryzyka, takie zagrożenia neutralizować jak najszybciej.
Ta sytuacja też w gruncie rzeczy zmieniła chyba nasze myślenie o granicach. My byliśmy jeszcze nie tak dawno, można powiedzieć, że przeciwnikami granic, no bo korzystaliśmy z otwarcia strefy Schengen. Równocześnie następowała coraz większa integracja społeczeństwa polskiego ze społeczeństwem ukraińskim, tak? Bardzo dużo osób przekraczało w jedną i w drugą stronę te granice. No a tutaj nagle się okazało, że mamy inwazję właściwie najpierw hybrydową z terytorium Białorusi, później granicę ukraińską, za którą toczy się wojna i za którą musimy z jednej strony nieść pomoc, ale z drugiej strony też zwracać uwagę, co za tej granicy przybywa ze względu na Rosjan. To już tak zostanie?
Trudno tutaj powiedzieć. Ja mam oczywiście nadzieję, że kiedyś sytuacja wróci do normy, no ale to wiele zależy nie od tego, jak my działamy, tylko jak działają nasi sąsiedzi. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej niestety wciąż pozostaje napięta i trudna. Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej zależy de facto od tego, co robią rosyjscy najeźdźcy i jaką taktykę w tej chwili realizują na polu wojny. Także jesteśmy trochę zależni od tego, co wymyślą dwa autorytarne reżimy ze wschodu i na pewno będziemy musieli podejmować działania adekwatne do wyzwań i zagrożeń. Oczywiście jako Polacy myślę, że byliśmy trochę zawsze przyzwyczajeni do tego, że granice państwowe jednak są, bo mieliśmy wschodnie granice nie ze strefą Schengen, tylko z państwami trzecimi, a zatem dla nas myślę jest łatwiejsze do zrozumienia, że granica to nie jest jakaś tam fikcja na mapie, tylko realne terytorium, którego czasem trzeba bronić, a czasami trzeba bronić jednoznacznie i twardo.
A jeszcze wracając na chwilę do tej granicy najtrudniejszej dla nas w tym momencie. Janina Ochojska cały czas podkręca swoją opowieść o tym, mamy już masowe groby. No w gruncie rzeczy, które szkodzą Polsce w bardzo mocny sposób wizerunkowo. Tak, to twierdzi między innymi, że państwo polskie, czy dopuszcza taką możliwość, obosnuje przypuszczenia, ukrywa jakieś ciała w masowych grobach. Czy państwo zamierzacie coś z tym zrobić? Nie wiem, wytoczyć proces w jakiś sposób?
Ta sprawa została skierowana do prokuratury. Tam konkretna formacja, czyli polscy leśnicy zostali oskarżeni de facto o robienie takich grobów masowych dla migrantów z naszego przygranicza. Ja mam nadzieję, że i prokuratura, i sąd dobrze ocenią tę wypowiedź, bo ona jest szokująca i ona jest zresztą dokładnym powieleniem tego chociażby, co białoruska propaganda od roku ponad kolportuje i co bazowuje na pewnych również oskarżeniach formalnych, bo ja przypomnę, że Białoruś próbowała wytoczyć Polsce sprawę przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym właśnie za to, że doprowadza do celowej śmierci, czyli morduje cudzoziemców na granicy. To są bzdury, które były między innymi kolportowane przez Emila Czeczko, który uciekł na Białoruś i porzucił służbę w wojsku. Także to jest szereg...
Jakoś tam dramatycznie skończył w końcu.
Skończył dramatycznie, ale tak, ale przed tym, zanim skończył, to bardzo mocno naszkodził, napsuł krwi naszemu państwu, co dało również właśnie podstawy do formalnych oskarżeń przeciwko Polsce.
A czy pan może powiedzieć tak z ręką na sercu, że jeżeli chodzi o tych nieszczęśników, których nie wyłapała, z jednej strony udało im się jakoś sforsować tą granicę, nie wyłapała ich nasza Straż Miejska i gdzieś tam się błąkają po tych lasach, no bo rzeczywiście chyba takie przypadki są, że państwo polskie robi wszystko, żeby oni tam gdzieś tam w tych bagnach tam gdzieś tam nie umarli.
No, państwo polskie, czyli głównie funkcjonariusze Straży Granicznej, naprawdę często naraża własne życie, mówię o tych ludziach, żeby ratować tych, którzy gdzieś mają problemy i gdzieś utknęli na bagnach. To jest niemal co tydzień się słyszę ze Straży Granicznej, że taka akcja ratunkowa znowu miała miejsce, ale oczywiście nie oznacza to, że traktujemy swoje obowiązki, jeżeli chodzi o obronę granicy, w sposób naiwny czy wyrywkowy. Nasza granica jest broniona, chociaż ci, którzy potrzebują pomocy medycznej czy pomocy ratunkowej, mogą na taką pomoc liczyć.
Pan Szymon pyta, ilu rosyjskich dyplomatów łącznie wydaliła Polska od początku wojny na Ukrainie? Pan już trochę o tym mówił, ale podsumowując...
Wspomniałem, to była decyzja o 45 dyplomatach, tak zwanych dyplomatach, którzy zostali wydaleni z Polski. To były osoby, co istotne, wszystkie osoby, które zostały przez polskie służby zidentyfikowane jako oficerowie wywiadu rosyjskiego i funkcjonowały w dyplomatycznej placówce rosyjskiej w Polsce, zostały wywalone z Polski.
Panu nie wolno będzie teraz przyznać mi racji, ale ja to powiem. Ja jeszcze jedna rzecz, która mi się marzy, to ta ogromna, zupełnie niepotrzebnie, aż tak duża ambasada rosyjska w centrum mogłaby się znajdować w skromniejszym budynku, a to mógłby być kapitalny park blisko łazienek, miejsce w użyteczności publicznej. Nie oszukuję się, panie ministrze, nie może mi pan w tej sprawie przyznać racji, ale państwo na pewno przyznacie, pan minister, być może w duchu. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.